Jak wyleczyć insulinooporność? Bardzo łatwo, trzeba usunąć jej przyczynę. Natomiast przyczyn insulinooporności jest bardzo wiele. Jednym ze sposobów walki z tą przypadłością może być ta mała kapsułka, która w 6 tygodni zmniejsza insulinooporność o ponad 72%. Do tej kapsułki zaraz dojdziemy. Zatem w dzisiejszym filmie opowiem, jak usunąć insulinooporność poprzez usunięcie konkretnej przyczyny. Gdyż powtórzę, przyczyn oporności na insulinę jest wiele. A dlaczego usunięcie insulinooporności jest tak ważne? Dlatego, że insulinooporność zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, a w tym chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia, cukrzycy, stłuszczenia wątroby, czy nawet chorób nowotworowych. A skoro to wiemy, przejdźmy do magicznej kapsułki, która otworzy Państwu oczy na postrzeganie zależności w medycynie i na sam temat insulinooporności. Ta kapsułka, która w 6 tygodni zmniejsza insulinooporność o ponad 72%, zawiera w sobie bakterie jelitowe, ale ludzi szczupłych, którzy nie cierpią na insulinooporność. Okazuje się bowiem, że przeniesienie flory jelitowej od człowieka zdrowego do insulinoopornego zmniejsza objawy insulinooporności człowieka chorego o ponad 72%. Możemy o tym przeczytać w badaniu pod tytułem Przeniesienie flory jelitowej od szczupłych dawców zwiększa wrażliwość na insulinę u osób z zespołem metabolicznym. Drodzy widzowie, tej kapsułki nie kupicie. Ale powiedziałem o niej umyślnie, gdyż stawiam ją jako figurę, abyście Państwo zrozumieli, jak ważne dla naszego zdrowia są bakterie jelitowe. I zaraz podam, co zamiast tych kapsułek można zastosować. Zatem wszystko, co wkładamy do ust i przechodzi przez nasze jelita i zarazem niszczy florę jelitową, przyczynia się do rozwoju insulinooporności, bez względu na to, czy są to konserwanty, antybiotyki, które niszczą florę, czy też brak pokarmu, którym bakterie się odżywiają. O czym będzie zaraz. Więc zniszczyć florę jelitową możemy różnymi toksynami, ale, tak jak wspomniałem, również brakiem pokarmu dla tych bakterii, a tym pokarmem jest błonnik. Błonnik, który znajduje się w produktach pełnoziarnistych, w owocach czy też w roślinach strączkowych. I o ile nie odbudujemy naszej flory jelitowej poprzez tą magiczną kapsułkę, bo jej w sprzedaży nie ma, o tyle błonnik jest wszędzie. W badaniu na temat wpływu błonnika na oporność na insulinę czytamy: możliwość zmniejszenia zarówno insulinooporności, jak i ciśnienia krwi sprawia, że zwiększenie spożycia błonnika w diecie jest atrakcyjnym elementem strategii profilaktycznych. Zatem brak błonnika w diecie jest kolejną przyczyną tworzenia się insulinooporności, gdyż błonnik stanowi pożywkę dla bakterii jelitowych. Jeśli go zabraknie, tworzy się zaburzenie struktury flory jelitowej. A z pierwszego punktu wiemy już, że jest to ważna przyczyna insulinooporności. Ważne jest jednak to, aby błonnik był jak najbardziej różnorodny. Skoro już to wiemy, to kolejnym punktem są węglowodany. Teraz będzie nam ten punkt dużo łatwiej zrozumieć. Kolejna przyczyna insulinooporności to nadmiar określonych produktów z zawartością określonych węglowodanów. Pytanie których? Które węglowodany zwiększają oporność na insulinę, a które nie? Których produktów z zawartością węglowodanów należy unikać, by ustrzec się insulinooporności, a których nie należy się bać? Otóż insulinooporność inicjowana jest przez nadmiar rafinowanych węglowodanów, czyli np. cukrów prostych, które nie występują w naturalnym otoczeniu, które obok siebie nie mają ani błonnika, ani polifenoli. Zatem produktem zawierającym rafinowane węglowodany jest np. cukier stołowy, słodzony napój czy też słodzony sok, gdyż produkt ten obok cukru nie zawiera w tym samym miejscu błonnika, witamin czy polifenoli. Natomiast produktem, który zawiera nierafinowane węglowodany, są oczywiście owoce, rośliny strączkowe, w tym fasola czy też groch, czy też produkty pełnoziarniste, np. owies. Produkty te, owszem, zawierają węglowodany, ale wraz z nimi inne substancje, które powodują zupełnie inną reakcję naszego ciała na węglowodany. Zanim pokażę dowody, zadajmy sobie pytanie. Dlaczego cukier stołowy powoduje insulinooporność, a płatki owsiane, owoce czy też rośliny strączkowe nie? Odpowiedzią niech będzie łatwy do zrozumienia schemat. Po lewej stronie mamy cukier wytworzony ręką człowieka. Produkt ten powoduje nagły wystrzał glukozy w górę, a następnie gwałtowny jej spadek oraz hipoglikemię, czyli spadek poziomu glukozy. Ten spadek, ten dołek glukozy, organizm odczytuje jako brak energii i natychmiast aktywuje uwalnianie kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej jako źródło energii. Natomiast kwasy te niestety odkładają się w postaci tłuszczu w wątrobie, trzustce i trzewiach. A tłuszcz w wątrobie i w trzewiach to przyczyna insulinooporności, o czym opowiem w kolejnym punkcie. Natomiast po prawej stronie mamy na przykład owoce, strączki czy też produkty pełnoziarniste. Te produkty także zawierają węglowodany. Jednak jak widzimy, poziom glukozy podnosi się znacznie wolniej i w mniejszym stopniu. Efekt ten zawdzięczają między innymi błonnikowi czy też strukturze węglowodanów. Jednak dodatkowo przy obniżaniu się poziomu glukozy nie dochodzi do tak zwanego dołka glukozy, zatem nie dochodzi do wyrzutu kwasów tłuszczowych z komórek tłuszczowych, a tym samym nie dochodzi do gromadzenia się tłuszczu w trzewiach i wątrobie, który to tłuszcz w tych miejscach generowałby insulinooporność. Ten przykład doskonale obrazuje, jak szkodliwa jest żywność przetworzona ludzką ręką, w tym ta, która zawiera cukry, które w tym samym produkcie nie zawierają substancji, które towarzyszą temu cukrowi w naturalnym otoczeniu. Ten przykład obrazuje również, że wrzucanie wszystkich produktów z zawartością węglowodanów do tego samego worka to jest bardzo szkodliwy mit, w szczególności dla naszego zdrowia. Nieprzetworzone produkty spożywcze z zawartością węglowodanów, takie jak produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce, nie tylko nie zwiększają ryzyka pojawienia się chorób metabolicznych, a w tym insulinooporności, ale często to ryzyko zmniejszają. A w dodatku, ze względu na obecność błonnika, witamin czy też polifenoli i tysięcy innych substancji, zmniejszają również ryzyko pojawienia się wielu innych przewlekłych chorób. Nie będę Państwa zanudzał badaniami, które wskazują na to, że spożywanie cukru stołowego inicjuje insulinooporność. Najzwyczajniej w świecie szkoda Państwa i mojego czasu. Natomiast chciałbym udowodnić, że nierafinowane węglowodany, np. produkty pełnoziarniste, mają zupełnie inne działanie. W badaniu z 2003 roku czytamy: wyższe spożycie produktów pełnoziarnistych wiązało się ze wzrostem wrażliwości na insulinę. Mało tego, w badaniu z 2019 roku badacze uznali, że dieta z zawartością produktów pełnoziarnistych zmniejsza również insulinooporność obwodową. Co oznacza insulinooporność obwodowa, dowiecie się Państwo na końcu tego filmu. Jak zatem widać, niektóre produkty z węglowodanami przyczyniają się do powstawania insulinooporności. Inne nie mają na nią żadnego wpływu, a jeszcze inne mogą to ryzyko nawet zmniejszać. Dlatego ten punkt dedykuję ideologicznym grupom dietetycznym, które uważają, że wszystkie produkty z węglowodanami to zło. A skoro przy węglowodanach rafinowanych w szczególności była mowa o tłuszczu wątrobie i powiedziałem, że ten tłuszcz generuje insulinooporność, to chcę ten temat rozwinąć, ale tutaj trzeba zrobić wprowadzenie. Insulinooporność dzieli się na centralną, którą tworzą między innymi tłuszcz w wątrobie, w trzustce i w trzewiach. Jednak jest jeszcze drugi typ oporności na insulinę, czyli oporność obwodowa, którą tworzą nieaktywne mięśnie. Ale zacznijmy od tej centralnej i tłuszczu w wątrobie. Tłuszcz w wątrobie i w trzewiach pojawia się wtedy, gdy jemy za dużo lub jesteśmy otyli. Otyłość, czyli kolejny punkt, bez wnikania w szczegóły, jest chorobą wieloczynnikową, na którą mogą składać się nieodpowiednia dieta, zaburzenia hormonalne, a w tym zaburzenia hormonów uczucia głodu i sytości. Ale finalnie to tłuszcz trzewny jest sprawcą insulinooporności centralnej. Dlaczego otyłość prowadząca do gromadzenia się tłuszczu w wątrobie powoduje insulinooporność? Ponieważ tłuszcz zgromadzony w wątrobie oraz trzustce zaburza gospodarkę węglowodanową oraz insulinową. Ale, co bardzo ważne, usunięcie tłuszczu z trzustki oraz wątroby prowadzi nie tylko do usunięcia insulinooporności centralnej, ale także towarzyszących chorób, a w tym cukrzycy typu drugiego. Na moim kanale znajduje się film o tym, jak usuwając tłuszcz z trzustki oraz wątroby, chorzy pozbywają się po pierwsze insulinooporności, a kolejno cukrzycy typu drugiego. Natomiast cukrzycy typu drugiego tym sposobem są w stanie się pozbyć, jeśli nie chorują dłużej niż 10 lat. Tak wygląda miniatura do tego odcinka. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią tego filmu. Wiele osób na grupie dyskusyjnej dokumentuje wycofanie cukrzycy typu drugiego dzięki tej wiedzy. Podsumowując ten punkt. Otyłość pojawia się wtedy, kiedy spożywamy więcej kalorii niż jesteśmy w stanie zużyć. Ale możemy przytyć od węglowodanów, jak również od tłuszczów. Jednak w temacie otyłości warto by wiedzieć, że najszybciej do otyłości i insulinooporności doprowadzi nas żywność wysoko przetworzona. Bez względu na to, czy zawiera w sobie przetworzone tłuszcze, czy też przetworzone węglowodany. Ponieważ ta żywność zniekształca nasze uczucie głodu i sytości. Żywność taka powoduje, że jemy, jemy i jemy. I mimo, że kalorii dostarczamy wystarczająco, to hormony organizmu tego nie wyczuwają. Dlatego jemy coraz więcej i tyjemy. Zatem jak usunąć otyłość, czyli jak schudnąć, a w tym samym czasie zniwelować insulinooporność? Odpowiedź jest niestety mało przyjemna i nieromantyczna. Trzeba jeść mniej, czyli trzeba być na deficycie kalorycznym. Nie ma innej metody. A najlepszym i najważniejszym krokiem, który pomoże nam w osiągnięciu tego celu, jest spożywanie nieprzetworzonej żywności. Gdyż żywność ta przywraca nam równowagę i prawidłową kontrolę głodu i sytości. Powiedziałem o insulinooporności centralnej, czyli ogólnie o tłuszczu w brzuchu, ale jest jeszcze insulinooporność obwodowa, czyli ta mięśniowa. Zatem kolejną przyczyną insulinooporności jest brak aktywności fizycznej. I mimo, że ten punkt wydaje się być prosty, zrozumiały, a wręcz trywialny, to wiele informacji w tym punkcie Państwa zaskoczy i będzie odmienna od Państwa przypuszczeń. Ale najpierw sprawdźmy dowód. Naukowcy dowodzą, że brak aktywności fizycznej to poważne zagrożenie, dlatego obecnie uznaje się ją za silną przyczynę insulinooporności i cukrzycy. Mało tego, w badaniu pod tytułem Wpływ trzydniowego leżenia w łóżku na reakcje metaboliczne, hormonalne i krążeniowe czytamy: po 3 dniach ciągłego leżenia notujemy wzrost oporności na insulinę. Skoro zatem wiemy, że brak aktywności fizycznej w wielu badaniach połączony jest z opornością na insulinę, to wydawać by nam się mogło, że wystarczy być po prostu aktywnym i oczywiście jest to w 100% prawda. Niemniej jednak pamiętajmy, najkorzystniej na insulinooporność mięśniową działa połączenie 2 typów ćwiczeń, czyli najpierw ćwiczeń oporowych z użyciem np. obciążników czy też ciężaru własnego ciała i ćwiczeń aerobowych, czyli np. biegu. Aktywność fizyczna oporowa z użyciem obciążników czy też np. ciężaru własnego ciała w postaci przysiadów, pompek czy też wznosów, o czym zaraz się Państwo przekonacie, jest kluczowym elementem w niwelowaniu insulinooporności mięśniowej. Dlaczego? Ponieważ drugą istotną składową insulinooporności obwodowej, a zarazem kolejnym punktem naszej dzisiejszej listy jest mała masa mięśniowa. Pamiętajmy, mięśnie rozwijają się szczególnie dobrze podczas ćwiczeń oporowych. Stąd też, jak mówiłem wyżej, zasadność stosowania aktywności fizycznej np. w postaci biegania, ale także wysiłku oporowego. Badacze już w 2011 roku ustalili, że większa masa mięśniowa w stosunku do wielkości ciała wiąże się z lepszą wrażliwością na insulinę i niższym ryzykiem cukrzycy. W tym badaniu ustalono, że wzrost masy mięśniowej o 10% zmniejsza insulinooporność o 11%. No dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nieaktywne mięśnie o małej masie czynią nasze ciało opornym na insulinę? Z bardzo prostej przyczyny. Mięśnie aktywne fizyczne są doskonałym spalaczem, a wręcz odkurzaczem glukozy. Zatem mała ilość tkanki mięśniowej, połączona z ich uśpieniem, powoduje, że nie pochłaniają one glukozy z krwi wystarczającej ilości w odpowiednim czasie. To generuje insulinooporność. Co jeszcze powoduje, że stajemy się insulinooporni? Kolejną przyczyną pojawienia się insulinooporności i kolejnym punktem dzisiejszej listy jest przewlekły stan zapalny. Nawet ten o łagodnym nasileniu, którego potencjalnie możecie Państwo nie odczuwać, a jedynie możecie go wykryć poprzez wskaźniki laboratoryjne, które wskazują nam, że w naszym ciele toczy się stan zapalny. Łagodny stan zapalny pojawia się u palaczy i tych, którzy nadużywają alkoholu. Prócz tego, przewlekły stan zapalny towarzyszy niektórym chorobom, takim jak choroby zapalne stawów, astma, cukrzyca typu drugiego, choroby serca czy też choroby nowotworowe. Zatem niektóre z przyczyn możemy kontrolować w większym stopniu, niektóre w mniejszym, ale w szczególności powinniśmy znaleźć sposób na to, by wyeliminować palenie tytoniu i alkohol. No i w końcu przejdźmy do ostatniej przyczyny insulinooporności, czyli do przewlekłego stresu. Dlaczego przewlekły stres zwiększa szansę na rozwój tej przypadłości? Otóż stres powoduje, że komórki tłuszczowe Twojego ciała uwalniają kwasy tłuszczowe. Natomiast te w pierwszej kolejności gromadzą się w trzewnej tkance tłuszczowej, czyli ponownie w wątrobie i trzustce. A my wiemy już, że tłuszcz w tym miejscu to główna przyczyna insulinooporności centralnej. Podsumowując, stres powoduje, że cały organizm gwałtownie staje się oporny na insulinę. Natomiast w dłuższej perspektywie powoduje gromadzenie się tłuszczu w naszych magazynach trzewnych, co jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju insulinooporności centralnej. I to była ostatnia myśl w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.